Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy opowiem o bielactwie, o jego patogenezie oraz współczesnych sposobach leczenia. Bielactwo nabyte o łacińskiej nazwie vitiligo zaliczane jest do schorzeń barwnikowych skóry, w przebiegu której dochodzi do niszczenia komórek barwnikowych i zaburzenia ich funkcji, co w konsekwencji prowadzi do powstawania różnego rodzaju odbarwionych plam na skórze, w których nie stwierdza się zmian zapalnych ani cech zaniku. Bielactwo występuje od 0,5% do 4% wśród populacji ludzi, u których zmiany chorobowe mogą pojawiać się na skórze całego ciała, chociaż szczególnie często dotyczą kolan, łokci, nadgarstków oraz grzbietów rąk i palców. Zmiany bielacze występują także w okolicach skóry, ust, nosa, wokół oczu, także na skórze owłosionej głowy i innych częściach ciała, mogą dotyczyć także błon śluzowych. Dermatolodzy wyróżniają dwa rodzaje bielactwa, wrodzone i nabyte, oraz odmiany opisywane jako bielactwo ograniczone, uogólnione i całkowite. Bielactwo wrodzone albo albinizm ma podłoże genetyczne, występujące zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Istotą albinizmu jest niemożność wytwarzania barwnika w komórkach barwnikowych nazywanych melanocytami. Skóra albinosa jest bardzo wrażliwa na światło słoneczne z narażeniem na oparzenia skóry i powstaniem rumienia i pęcherzy. Brak barwnika u albinosów skutkuje występowaniem białych i biało-żółtych włosów oraz różowych lub niebieskich tęczówek z czerwonymi źrenicami. U osób z bielactwem wrodzonym występują także zaburzenia wzroku i widzenia, oczopląs, światłowstręt, niekiedy zaburzenia psychiczne. Natomiast bielactwo nabyte polega na odbarwieniach, które mają różną wielkość, począwszy od małych o średnicy od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, objawiając się także różną lokalizacją i rozległością, co bywa podstawą różnych klasyfikacji. Odbarwiona i chorobowo zmieniona skóra charakteryzuje się nie tylko uszkodzeniem melanocytów w obrazie mikroskopowym i upośledzeniem ich funkcji, ale także uszkodzeniem niektórych nerwów autonomicznych. Do chwili obecnej nie odkryto dokładnego mechanizmu powstawania bielactwa nabytego, które jedynie w 30% przypadków jest opisywane jako możliwe o podłożu genetycznym i wtedy występuje rodzinnie. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są nie tylko czynniki warunkujące występowanie zmian barwnikowych, a nawet plamy barwnikowe u dzieci, pojawiające się w tych samych miejscach, w których występują u rodziców. Mimo różnego rodzaju teorii, hipotez do tej pory nie wiadomo, jaki jest mechanizm powstawania plam niedobarwliwych. Wysnuwano hipotezy i teorie, gdzie podstawą zmian chorobowych miały być mechanizmy autoimmunologiczne albo mówiono o podłożu autocytotoksycznym i nerwowym. Badania genetyczne i epidemiologiczne wskazują, że bielactwo o łacińskiej nazwie vitiligo zwykle rozpoczyna się w dzieciństwie albo we wczesnej młodości, często do 20 roku życia i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Bielactwo występuje rodzinnie, traktowane jest jako choroba wrodzona, jak mówiłam, u 30% ludzi i przekazywana jest w sposób wielogenowy. Nowe dane eksperymentalne potwierdzają teorię autoimmunologiczną, będą często kojarzone z chorobami autoimmunologicznymi układu wewnątrzwydzielniczego. Wykryto u osób cierpiących na tę chorobę przeciwciała przeciwpowierzchniowym antygenom komórek barwnikowych skóry oraz dowiedziono, że rozległość odbarwień koreluje z poziomem przeciwciał przeciwko melanocytom, czyli komórkom barwnikowym skóry. Aktywność powstających przeciwciał jest bardziej nasilona w aktywnej fazie choroby. Stwierdzono także zaburzenia proporcji komórek układu odpornościowego, jakie są charakterystyczne dla innych schorzeń układu autoimmunologicznych. O podłożu immunologicznym choroby świadczą także niedobory immunologiczne, jakie charakteryzują się zaburzeniem dojrzewania krwinek białych, zwłaszcza limfocytów i komórek plazmatycznych w narządach limfatycznych, a także występująca agamaglobulinemia. Dowodem potwierdzającym podłoże ma być zmniejszenie nasilenia odbarwień po stosowaniu leków immunosupresyjnych. Za teorią taką przemawia także współistnienie bielactwa i innych chorób autoimmunologicznych razem, takich jak niedokrwistość złośliwa, choroba Addisona, wole tarczycowe Hashimoto czy łysienie plackowate. Podłoże immunologiczne potwierdza także dość popularna teoria autocytotoksyczna, twierdząca, że melanocyty pobrane ze skóry osób chorych na bielactwo są mniej odporne na czynniki szkodliwe, przy czym wzrost ich aktywności prowadzi do samoistnego rozpadu. W badaniach stwierdzono większą wrażliwość cząstek melanocytów oraz obniżenie pewnych enzymów, m.in. katalazy, która jest enzymem występującym u osób dotkniętych bielactwem. Enzym katalaza redukuje natlenki do wody i w przypadku obniżonego stężenia tego enzymu powstają w procesach metabolicznych natlenki, które nie są neutralizowane, gromadzą się i niszczą komórki barwnikowe. Poza istnieniem przeciwciał przeciwko melanocytom, przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, mięśniom gładkim czy mitochondriom, występują także zaburzenia odczynowości komórkowej w obrębie zmian chorobowych. Teoria autocytotoksyczna postuluje, że prekursory autocytotoksyczne występujące w komórkach barwnikowych powodują uszkodzenie i śmierć tych komórek, podobnie jak podwyższona aktywność komórek barwnikowych ma prowadzić do ich destrukcji. Istnieją także doniesienia o zaburzeniach metabolizmu prowadzących do upośledzenia biosyntezy barwnika melaniny. Jedna z następnych teorii, neurogenna, powstała wraz z obserwowaniem zaostrzenia choroby po stresach i wstrząsach psychicznych oraz w przypadkach nadmiernej pobudliwości nerwowej. Za teorią neuronalną przemawia także pojawianie się zmian chorobowych segmentalnie albo odcinkowo, co przemawia za związkiem tej choroby z układem nerwowym. Bielactwo segmentalne powstaje prawdopodobnie pod wpływem mediatorów wydzielanych na zakończeniach neuronów, czyli komórek nerwowych, pochodzących ze wspólnych gałązek nerwowych, które zaopatrują komórki barwnikowe, melanocyty na danej powierzchni skóry. Hipotezę neuronalną potwierdza nieistnienie bielactwa segmentalnego, ale także wzmożona potliwość i skurcz naczyń w miejscach dotkniętych chorobą, zwiększone wydalanie metabolitów, amin katecholowych wydalanych z moczem u ludzi z bielactwem oraz zmiany w osłonkach nerwowych i zmiany struktury nerwów. Inne teorie sugerują, że choroba może być wynikiem braku zidentyfikowanego czynnika wzrostu komórek barwnikowych albo wewnętrznej wady związanej z ich strukturą, czy też może być wynikiem nieprawidłowego receptora albo brakiem regulacji apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek barwnikowych. Podejrzewanym powodem uszkodzenia komórek barwnikowych może być infekcja wirusowa. Za chwilę opowiem o plamach bielaczych. klinicznie wykwitem pierwotnym jest odbarwiona plama różnej wielkości i kształtu, dobrze odgraniczona od otoczenia, z widocznym na obwodzie pasem przebarwienia. Proces chorobowy w obrębie skóry polega jedynie na jej odbarwieniu. Nie występuje ani stan zapalny, ani świąt, nawet wtedy, kiedy plamy są rozległe. W obrębie plam bielaczych włosy często są również pozbawione barwnika, siwe, chociaż w otoczeniu niektórych mieszków włosowych widoczny jest jednak utrzymujący się barwnik. W przypadku ustępowania zmian repigmentacja, czyli ponowne pojawianie się melanocytów w skórze, rozpoczyna się właśnie od tych miejsc. Odbarwienia, jak wspominałam, najczęściej dotyczą skóry twarzy, grzbietów rąk, zgięć stawowych. Mogą jednak pojawiać się na całym ciele. Nagle albo stopniowo mogą utrzymywać się do końca życia, chociaż najbardziej widoczne są latem z powodu większego kontrastu i wzrostu pigmentacji pozostałej skóry pod wpływem promieni słonecznych. Niekiedy pod wpływem słońca dochodzi do repigmentacji. Rozpoznanie choroby nie sprawia trudności, chociaż czasem istnieje konieczność różnicowania zmiany z bielactwem rzekomym, jaki występuje na przykład w włószczycy, czy zmianami w przebiegu ciąży. Choroba ma przebieg wieloletni i nieleczona zwykle postępuje. Dość często jednak obserwowane są przypadki niepostępującego, ograniczonego bielactwa, a nawet przypadki samoistnego ustępowania choroby po różnym czasie jej trwania. Jednocześnie leczenie bielactwa jest dość trudne, długotrwałe, nie zawsze daje spodziewane efekty. Bardzo ważne jest przekazanie choremu wraz z rozpoznaniem informacji na temat schorzenia, że choroba nie zagraża życiu i ma zwykle łagodny przebieg. Nie prowadzi ani do trwałego inwalidztwa, ani do ciężkich powikłań, chociaż może mieć różny, u niektórych nawet duży wpływ na psychikę i kształtowanie osobowości. Osoby z bielactwem narażone są na stres i obniżenie jakości życia, także samooceny, dlatego ważne znaczenie ma uspokojenie chorego przez lekarza. Chociaż istnieje wiele metod leczenia bielactwa, żadna spośród obecnie znanych nie daje gwarancji wyleczenia, mimo wielu starań i prób badań. W leczeniu bielactwa najczęściej od wielu lat stosowana jest fotochemoterapia, czyli fototerapia promieniami ultrafioletowymi, a połączeniem z substancjami fototoksycznymi, której korzenie sięgają czasów starożytnych, gdyż najstarszą formą tej terapii była stosowana przez Egipcjan metoda polegająca na wykorzystaniu sproszkowanych liści roślin liściastych Amimaius linneus. Te rośliny sproszkowane nakładano na skórę i na miejsca odbarwione zalecano po tym ekspozycję na światło słoneczne. Ten sposób leczenia przetrwał do XX wieku. Podobną metodę opisuje także literatura medyczna hinduska wraz ze stosowaniem środków zawierających psolaren, uzyskiwany z roślin Ficus hispida. Psolaren należy do Funaro kumaryn, jakie występują na przykład w korzeniu arcydzięgla, biedrzeńca, lubczyka, ruty, w selerze, pasternaku, w pietruszce, a także w innych roślinach, poza psolarenem. Najważniejszymi funarokumarynami jest ksantotoksyna, bergapten, a preparaty zawierające te związki to psolaren, beroksan. Napary i odwary są mało skuteczne w porównaniu z preparatami alkoholowymi ze względu na słabe rozpuszczanie związków czynnych w wodzie. W fototerapii bielactwa leczenie polega na doustnym albo miejscowym podawaniu substancji fitotoksycznych, a terapia określana bywa skrótem PUVA. Jednak do naświetlania, poza promieniami ultrafioletowymi A, używane są także promienie ultrafioletowe B, mikrofototerapia, a także stosowanie katalaz. Stosowana bywa zarówno miejscowo, jak i ogólnie kortykosterydoterapia, szczególnie miejscowa. Niekiedy wykonywane są przeszczepy skórne i naskórkowe, podobnie jak były próby wycinania ognisk chorobowych, a także dermabrazja i mikrotatuaż, depigmentacja oraz maskowanie kosmetyczne tychże zmian. Ważne jest także regularne używanie kremów z filtrami przeciwsłonecznymi w celu uniknięcia poparzeń w miejscach odbarwionych, które są bardziej wrażliwe. U osób ze stale postępującym bielactwem na odbarwione ogniska można stosować kremy albo korygujące emulsje, co dotyczy szczególnie tych pacjentów, u których odbarwione plamy umiejscawiane są na twarzy, szyi lub na dłoniach. Brak objawów ubocznych, nieznaczny koszt środków tuszujących umożliwiają stosowanie miejscowe, chociaż nie wszyscy, którzy chorują na bielactwo, akceptują tego rodzaju kosmetykę. Podaje się miejscowo i ogólnie, jak mówiłam, preparaty nie tylko kortykosterydowe, ale także witaminę D, co często daje zanikanie zmian bielaczych nawet do 60% pacjentów, chociaż często, jak podaje piśmiennictwo, występuje nawrót choroby po przerwaniu takiej terapii. Leczenie ogólne sterydami nie jest na ogół polecane i nie stosowane przez dermatologów ze względu na zagrażające i czasem ciężkie objawy uboczne. Pewną nadzieję w leczeniu bielactwa dają pochodne witaminy D3. Stosowane są także ta witamina w postaci maści nanoszonych na odbarwione miejsca. Przydatność witaminy D3, jak wykazały badania, wynika ze zdolności do hamowania lub pobudzania limfocytów, dodatniego wpływu na wzrost i różnicowanie komórek barwnikowych, a także komórek skóry, jak i na sam proces melanogenezy. Ostatnio jednak w piśmiennictwie podnoszony jest jednak problem braku efektów leczenia samą witaminą D, czyli efektów monoterapii, które wzrastają dopiero po połączeniu z działaniem światła. Na tego typu leczenie najlepiej oddziałują dzieci, znacznie lepiej niż osoby dorosłe i te, u których zmiany zlokalizowane są na tułowiu. Za chwilę będę kontynuować omawianie leczenia. Mimo badań do chwili obecnej nie udało się wyjaśnić, w jaki sposób fotochemoterapia powoduje zahamowanie postępu choroby i stymuluje nieaktywne komórki barwnikowe. Metoda fotochemoterapii, jak wspominałam, polega na połączeniu leków uwrażliwiających na światło, jak pirosaleny, z naświetlaniami promieniami ultrafioletowymi. Udowodniono na przykład, że po leczeniu tymi preparatami wiele nieprawidłowych procesów metabolicznych w komórkach barwnikowych ulega poprawie, a nawet normalizacji. Prawdopodobnie pod wpływem tego rodzaju leczenia antygeny na powierzchni melanocytów ulegają zmianie i to ma umożliwić łączenie się autoprzeciwciał z melanocytami z następnym niszczeniem ich przez własny układ immunologiczny. Do powtórnej pigmentacji dochodzi na skutek uaktywnienia nieaktywnych komórek barwnikowych znajdujących się w mieszkach włosowych. Aktywne komórki barwnikowe w skórze zmieniono zmienionej chorobowo są uszkodzone i niszczone, natomiast nieaktywne komórki w środkowych i dolnych partiach mieszka włosowego pozostają nieuszkodzone. Nieaktywne melanocyty zawierają niedojrzałe strukturalne białka bez enzymów odpowiedzialnych za melanogenezę. Pod wpływem fotochemoterapii komórki te aktywują się, namnażają, dojrzewają i w czasie przechodzenia z mieszków włosowych do naskórka następuje rozchodzenie się promieniście wokół mieszka włosowego. Ponadto podczas leczenia zwiększa się także ilość melanosomów w komórkach skóry, czyli takich ziarnistości z barwnikiem, bez wpływu na ich liczbę. W solareny lekarze stosują ogólnie przed naświetleniami albo miejscowo. Rodzaj i dawka tych preparatów oczywiście podawana jest indywidualnie, ustalana dla każdego pacjenta. U osób, których bielactwo zajmuje mniej niż 20% skóry, miejscowo może być używane inne preparaty, oczywiście przepisywane przez dermatologów. U pacjentów z kolei z rozległym bielactwem stosuje się fotochemoterapię doustną. Po aplikacji psolarenów lekarz dobiera odpowiedni czas naświetlania i częstotliwość naświetlań, jakie zwykle prowadzone są 2 do 3 razy w tygodniu przez okres nawet do 1 roku. Pierwsze zmiany w obrębie naświetlanych plam pojawiają się dopiero po 30 albo 40 takich naświetlaniach, których do pełnej repigmentacji dochodzi dopiero od 100 do 300 naświetlaniach. Nieodpowiednie stosowanie tychże psolarenów i naświetlań, szczególnie w solariach, może stanowić zagrożenie dla zdrowia, nawet życia pacjentów. Dlatego terapia wymaga dokładnej selekcji chorych, którzy powinni przestrzegać zaleceń lekarskich. Dobry efekt leczenia fotochemoterapii występuje przy bielactwie tłowia, a także proksymalnych części kończyn. W przypadkach bielactwa zlokalizowanego wokół ust typu segmentarnego efekty terapii są raczej niewielkie. Jak wspominałam, zwłaszcza dzieci wykazują większą skłonność do repigmentacji zmian, a główne przeciwwskazania do stosowania fotochemoterapii to ciąża, karmienie piersią, choroby nowotworowe, leczenie arsenem albo rentgenowskimi promieniami. Do działań ubocznych niekiedy należą nudności, rumień, świąt, poparzenia, zmiany barwnikowe, które mogą przekształcać się w nieczerniakowate raki skóry, a także wymieniana jest zaćma. W leczeniu bielactwa stosowane są także promienie ultrafioletowe B. Kolejna metoda leczenia polega na stosowaniu keliny, której działanie jest zbliżone do psolarenów. Kelinę podaje się również w połączeniu z promieniami ultrafioletowymi A, zarówno miejscowo, jak i ogólnie. Zmniejszenie bielactwa występuje także po stosowaniu fenyloalaniny wraz z następczym napromieniowaniem. Do związków fotodynamicznych wśród furanokumaryn wymieniana jest również hyperacyna, która występuje w zielu dziurawca, które podaje się albo sok, albo wyciąg alkoholowy. W leczeniu bielactwa stosowany jest także zewnętrznie sok dziurawca do smarowania miejsc na skórze. Jednak trzeba pamiętać, że istnieje ryzyko przedawkowania z powikłaniami w postaci rumienia i oparzenia skóry, szczególnie niebezpieczeństwo istnieje latem. Stosowane bywają w chorobie także antyoksydanty, zwłaszcza kwas foliowy, witamina B12, witamina C i E, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, beta-karoten, często łączone z leczeniem światłem. Poza tym stosowane niekiedy bywają metody chirurgiczne, zwykle dopiero wtedy, kiedy leczenie innymi sposobami nie przynosi efektów. Ponadto w leczeniu małych zmian, na przykład na dłoniach, stosowana bywa mikropigmentacja z użyciem tlenku żelaza. Niewielkie plamy bielacze można, tak jak mówiłam, maskować ze stosowaniem emulsji samoopalających, różnego rodzaju środków do makijażu, które nie są zbyt kosztowne, łatwe w stosowaniu, nie wykazują objawów ubocznych. Najnowsze doniesienia dotyczące postępowania w leczeniu bielactwa wskazują na możliwość wykorzystywania miejscowych leków immunomodulujących oraz lasera, które powodują samoistną, zaprogramowaną śmierć, czyli apoptozę limfocytów T. Do leków immunomodulujących należą takie jak tokrolizmus i pimekrolizmus, które ostatnio znalazły zastosowanie w leczeniu bielactwa, zalecane w terapii zmian zlokalizowanych szczególnie na twarzy i szyi. Leki te działają na poziomie ekspresji genów poprzez supresję cytokin prozapalnych. W przypadku nasilonego bielactwa, które obejmuje więcej niż 80% skóry, leczenie polega na depigmentacji pozostałej skóry, na którą aplikuje się pochodne związków hydroksychochinonu, które powodują nieodwracalną destrukcję melanocytów po leczeniu, które trwa od 6 do 2 lat. Ponadto, jak wspominałam, stosowany jest z dobrym efektem laser ekscimerowy, emitujący monochromatyczne związki promieni UVB, który pobudza komórki barwnikowe do wytwarzania barwnika. Znaczniejsze efekty są uzyskiwane po stosowaniu lasera na ograniczone ogniska bielacze, zwykle w takich przypadkach, które bielactwo obejmuje mniej niż 30% skóry. Terapia jest jednak kosztowna. Najsilniejsze repigmentacje obserwowano na twarzy, na szyi i skórze owłosionej głowy. Najsłabszą z kolei repigmentację po użyciu lasera obserwowano na skórze rąk i stóp. Wymieniane jest także leczenie innego rodzaju laserem, helowo-neonowym, które powoduje również pobudzenie komórek barwnikowych. Miejscowo stosowane bywa także wyciąg z ludzkiego łożyska, Placentrex Gel, który zawiera tyrozynę pobudzającą syntezę barwnika melaniny. Podejmowane są także próby zastosowania miejscowego żelu zawierającego katalazę i inne związki. Jak wspominałam, bardzo ważne znaczenie ma również leczenie ogólne środkami, które zmniejszają ilość wolnych rodników i poprawiają metabolizm. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć na temat leczenia bielactwa i samej choroby. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.